ogłoszenia. Ja może też zacznę od ogłoszenia. Brat Marcin Gniadek prosił mnie, żebym przekazał, że w dniach między 12 a 19 lipca bieżącego roku będzie kurs dla młodzieży dorosłej, czyli powyżej 19 lat. I kto chciałby się zgłaszać na taki kurs, to bardzo proszę, żeby to zrobił dosyć szybko, bo czasu zostało niewiele. Jest to między 12 a 19 lipca, a mówię o tym dlatego, że o tym kursie nie informowaliśmy w tych pismach, które szły poprzez naszą listę adresową, czy poprzez korespondencję do zborów. Bo jest to... Brat Marcin zdecydował się zrobić to troszkę później i dlatego to informujemy ustnie. Również chciałbym przesłać pozdrowienia z naszego zboru w Pleśnej. Od moich rodziców Kazi Henia Szarkowiczów, od braterstwa Klaudii Jedzia Szarkowiczów, od mojej żony. I jest tu również u nas w domu siostra Teresa Czerniak z Lublina, moja druga mamusia. Ona również nas pozdrawia. Dziękuję. Brat Janek, kiedy mówił pierwszy wykład, to nawiązywał do historii Jakuba. Ja chciałbym oprzeć się wyłącznie na tej historii i opowiedzieć część z historii Jakuba, jaką mamy opisaną, i spróbować ją zinterpretować, co mogłyby znaczyć te słowa, co mogłyby znaczyć ta historia dla naszego życia, co moglibyśmy wyciągnąć każdy dla siebie. Nie zaczniemy od początku historii, czyli od tego czasu, kiedy Jakub i Ezaw się urodzili. Nas będzie interesowała historia dużo później, ale dla porządku i dla pewnego nawiązania historycznego powiemy sobie tą całą historię od początku, tak dosyć krótko, ale żeby nawiązać. Myślę, że pamiętamy, kim był Jakub. Jego rodzice to Izaak i Rebeka. I dosyć ciekawie się zaczęło, dlatego że kiedy oni się rodzili, to pierwszy wyszedł Ezaw, czyli to były to bliźnięta, pierwszy wyszedł Ezaw. I to, co było takie charakterystyczne, to, że miał dużo włosów na swoim ciele. Był kosmaty, stąd jego imię Ezaw. Ciekawe jest również to, że kiedy się rodził, to jego młodszy brat, czyli Jakub, trzymał go za piętę. Ja nie wiem, czy jakieś dzieci się jeszcze w historii później tak rodziły, ale było to na pewno coś wyjątkowego. I również dlatego został nazwany trzymający za piętę Jakub. Możemy zauważyć, że Jakub jakby nie chciał pozwolić na to, że ten Ezaw pierwszy wyjdzie. Cały czas jakby trzymał tego brata blisko siebie. Ci chłopcy rośli i tak jak byli różni z wyglądu, jak byli bardzo różni z wyglądu, tak również ich charaktery były zupełnie do siebie niepodobne. Jakub był człowiekiem nieśmiałym, był takim człowiekiem spokojnym, lubił mieszkać w namiocie z rodzicami. Ezaw był zupełnie inny. Ezaw lubił polowania, lubił otwarte przestrzenie, lubił ten step, na którym mieszkali, lubił rzeki, góry, może wzgórza, bo tam takich typowych gór to nie ma. Ale lubił tą wolność. Jakub przebywał z matką w namiocie, Ezaw ciągle gdzieś na wyjeździe. Ezaw ciągle gdzieś na zewnątrz. I pamiętam również tą historię, kiedy Ezaw powraca z polowania któryś tam raz i wraca, jest bardzo głodny. Jest tak głodny, że może trochę przesadza, ale mówi, że jest bliski śmierci. Jest tak głodny, że jest bliski śmierci. I prosi swojego brata Jakuba, żeby go poczęstował tą zupą, którą zrobił. Jakub dosyć sprytnie tutaj postępuje i spełnia pewnie swoje marzenie, o którym wcześniej myślał, bo rozmawia z Ezawem o jego pierworództwie. O pierworództwie, które o błogosławieństwach, które wynikały z pierworództwa dla Ezawa. Dla Ezawa myślę, że one miały znaczenie mniejsze zdecydowanie niż dla Jakuba. Dlatego Ezaw zdecydował się sprzedać to pierworództwo. Zrezygnował z niego. Mówi, że jest tak wycieńczony, że i tak jest bliski śmierci, więc może to pierworództwo, to prawo oddać swojemu bratu. I tak zmienia się trochę układ między nimi. Ale później mija czas, kiedy Izaak, ich ojciec, widzi, że już jest dosyć stary, już przychodzi czas na to, żeby błogosławić swojego pierworodnego, to mówi do to mówi do Ezawa, upoluj coś, idź na polowanie, upoluj jakieś zwierzę, przyrządź mi potrawę, którą lubię, później przyjdź, przynieś mi ją i będę ci błogosławił. Żeby zgodnie z zwyczajem, jaki panował, po posiłku, po takim obfitym posiłku, błogosławić pierworodnemu. O tym dowiaduje się jego mama, czyli dowiaduje się o tym Rebeka i interweniuje w tej sprawie. Ona wie, że prawo pierworództwa już nie należy do Ezawa, ale do Jakuba, dlatego żeby zapobiec przekazaniu błogosławieństwa Ezawowi, ale żeby się stało według prawa, to woła Jakuba i mówi mu: słuchaj, to jest ten dzień, przygotujemy potrawę, zabiję dwa koźlątka, przygotuję potrawę, którą ojciec lubi i pójdziesz do niego, on ci będzie błogosławił. Ta historia jest bardzo szeroka, jak zresztą i te, które wcześniej opowiadaliśmy. Sens jest taki, że Jakub zostaje właścicielem błogosławieństw, a Ezaw od tego czasu, no możemy powiedzieć, że bardzo nie lubi Jakuba. Kiedy dowiedział się, był zawiedziony tą sytuacją, chociaż wiedział o tym, że to błogosławieństwa mu się nie należą, bo wiedział, jaka sytuacja była wcześniej, jakie transakcje dokonali, ale od tego czasu jest napisane, że znienawidził Jakuba i pomyślał sobie w ten sposób i pewnie nie tylko myślał, ale z kimś się podzielił taką wiadomością, że będzie chciał swojego brata zabić. O tym również dowiedziała się ich mama, czy dowiedziała się Rebeka, i żeby przeciwdziałać, porozumiewa się z Izaakiem i wspólnie uzgadniają, że wyślą Jakuba, żeby poszedł do Labana, czyli do brata Rebeki. Wyślą też go z tego powodu, że kiedy tam pójdzie, to pójdzie do swojej rodziny, pójdzie do ludzi, których Izaak i Rebeka znają, którym mogą zaufać, i też dlatego wysyłają tam Jakuba. Wyprawili go w drogę. Jakub znalazł się w gospodarstwie Labana i tamtym w tym gospodarstwie Labana przebywa przez kilkadziesiąt lat. Nas będzie interesowała historia, kiedy on już wychodzi z tej ziemi, wychodzi z Paddan Aram. Paddan Aram, jeśli źle literki zamieniłem. Wychodzi z tej ziemi bardzo bogaty. Wychodzi z tej ziemi mając dwie żony, dwie nałożnice, sporo dzieci. Jest takim człowiekiem, no odniósł sukces, możemy powiedzieć, w tej ziemi. I wraca do swojej ojczyzny. I co jest ciekawe, kiedy on wychodzi od Labana, wychodzi, w zasadzie ucieka od Labana i chce wrócić do swojej ziemi, to pierwsze, o czym myśli, pierwsze, co go tak nurtuje, pierwszy problem, jaki napotyka, to taki, że w tej ziemi, z której wyszedł, czyli w ziemi kananejskiej, mieszka jego brat. Brat, który myślę, że dobrze pamięta, co między nimi zaszło i pamięta relacje, jakie były między nimi. I pewnie Jakub wie, jakie miał zamiary kiedyś względem niego Ezaw. Jakub zdaje sobie sprawę, że pierwszą rzeczą, jaką musi zrobić, wracając do tej ziemi, jeśli chce tam bezpiecznie, spokojnie mieszkać, to musi się pogodzić z bratem. Musi w jakiś sposób doprowadzić do jakiegoś względnego pokoju między nimi. I opis tych wydarzeń znajdziemy w 32 i 33 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej. I ten fragment spróbujemy dzisiaj zbadać dokładniej. Zaczniemy od pierwszego wersetu 32 rozdziału. A Jakub też poszedł drogą swoją i spotkali go aniołowie Boży. Taki bardzo krótki i prosty werset. Co można z niego zapamiętać? Myślę, że to, że Jakub przez całe życie chodził taką drogą, na której spotykał aniołów Bożych. Czytamy, że szedł swoją drogą, ale jednocześnie była to droga, na której można było spotkać aniołów. Możemy powiedzieć, że to przypadek. Jednak myślę, że nie na każdej drodze można spotkać aniołów Bożych, Bożych posłańców. Myślę, że należy pamiętać o tym, kiedy my wybieramy naszą drogę w życiu, i tą jedną drogę, którą, drogę poświęcenia, przez którą chcemy iść przez całe życie, ale również te drogi, które wybieramy każdego dnia, czyli drogę naszego działania w każdy dzień, nasze codzienne wybory, nasze codzienne decyzje, dobrze jeśli podtrzymują jeden raz wybrany kierunek. Jak czytamy w drugim wersecie, idźmy tak, żebyśmy się znajdowali w Mahanaim, czyli żebyśmy podczas naszego życia, naszej drogi znajdowali się w Bożym obozie. Zwróćmy uwagę, że o takiej sytuacji również pisze Dawid, który również chodził Bożymi drogami. Kiedyś, kiedy uciekał przed Saulem, to napisał psalm 34, i tam mówi od 7 do 10 wersetu. Psalm 34, od 7 do 10. Ten biedak wołał, a Pan wysłuchał i wybawił go z wszystkich ucisków jego. Anioł Pański zakłada obóz wokół tych, którzy się go boją, i ratuje ich. Skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan, błogosławiony człowiek, który u Niego szuka schronienia. Bójcie się Pana, święci Jego, bo niczego nie brak tym, którzy się go boją. Myślę, że możemy zapamiętać z historii Jakuba i również z historii Dawida, żeby szukać tych Bożych ścieżek, żeby z tej raz wybranej ścieżki, którą w naszym życiu podejmujemy, nie schodzić i szukać za każdym razem tej najbliższej ścieżki, tej właściwej. Wtedy będziemy mogli się czuć bezpiecznie, tak jak się czuł Jakub i Dawid. Ale wróćmy do pierwszej księgi Mojżeszowej, do 32 rozdziału. I tam w trzecim wersecie mamy napisane, że Jakub wraca i mamy pierwszą czynność, jaką robi, kiedy wraca, żeby się pojednać ze swoim bratem. Pierwsze, co robi, to wysyła posłańców do Ezawa. Wysyła posłańców i mówi do nich tak. Ezawie. Mówi, przekażcie Ezawowi takie posłannictwo. Ezawie, wraca twój sługa Jakub. Byłem u Labana, teraz wracam. Jako twój sługa. Nie chcę nad tobą panować, nie chcę pokazywać, jaki jestem ważny. Mówi mu jeszcze, mam woły, mam osły, mam niewolników, niewolnice. I daję ci o tym znać. Mówię ci o tym, że chcę się z tobą pojednać. Jakub chce mu przekazać, że wraca samodzielny. Wraca i nie oczekuje żadnych materialnych korzyści od Ezawa. Nie oczekuje, że on będzie się z nim dzielił, czy odda mu jakąś część majątku. Mówi, nie chcę być dla ciebie ciężarem. Nie oczekuję, że będę mieszkał u ciebie i nie mam zamiaru się upominać o jakiś majątek. Chcę tylko zgody. Jednego od ciebie chcę. Zgody. Ale ci posłowie bardzo szybko wracają. Wyszli, żeby dojść do krainy Seir, do Ezawa, ale wracają bardzo, bardzo szybko i mówią, Ezaw już idzie na twoje spotkanie. Możemy powiedzieć, świetnie, brat idzie na spotkanie tego, który wraca w zasadzie z jakiejś dalekiej krainy, z tego Padan Aram. Tylko że posłowie dodają taki szczegół, jest z nim 400 mężów, jest z nim 400 zbrojnych. Czytamy, że Jakub zląkł się bardzo i zatrwożył. Na początku wspomnieliśmy o pewnym wydarzeniu, które zaszło w czasie ich młodości, w czasie ich dojrzewania. I kiedy Jakub uprzedził swojego brata, kiedy uprzedził Ezawa, odbierając błogosławieństwo, to Ezaw jakby nie chciał pamiętać o tym, że to pierwództwo sprzedał. I nie chciał pamiętać o tym, że kiedyś wzgardził tym błogosławieństwem. Wciąż myślę, że w jakiś sposób czuł żal do Jakuba i myślał i uważał, że ono mu się należy, to błogosławieństwo. Kiedy apostoł święty Paweł mówi, że Ezaw, który za jedną potrawę sprzedał pierworództwo swoje, a wiecie, że potem, gdy chciał otrzymać błogosławieństwo, został odrzucony. Nie uzyskał bowiem zmiany swojego położenia, chociaż o nią ze łzami prosił. Przepraszam, ze łzami zabiegał. Kiedy Ezaw zauważył wartość tego błogosławieństwa, kiedy zmienił zdanie, było już za późno. Ciekawe, że po latach nadal winę przypisuje Jakubowi. Ciekawe, że to, że przez swoją lekkomyślność znalazł się z dala od Boga, że nadal to zarzuca Jakubowi. A jak to wygląda w naszym życiu? Czy czasem nie jest tak, że kiedy patrzę na siebie, wnikam w moje życie i zauważam, że brak mi społeczności z Bogiem albo brak mi społeczności z braćmi, że kiedy to widzę, to zaczynam szukać winy wśród innych, zamiast zastanawiać się, co robię nie tak, czego mi brakuje, co robię niewłaściwie, to podobnie jak Ezaw szukam, kto zawinił. Może się zdarzyło w moim życiu tak, że nie doceniałem znajomości Boga, znajomości prawdy, może nie doceniałem mojej społeczności zborowej czy społeczności domowej i w pewien sposób sprzedałem to, co miałem najdroższego. Nie doceniłem tego tak jak Ezaw. I w pewien sensie na własne życzenie znalazłem się z dala od tych Bożych błogosławieństw. A może również podobnie jak Ezaw, goniłem za jakimiś rzeczami doczesnymi, polowałem po stepie, żeby poświęcić swój czas na rzeczy, które niekoniecznie są złe, żeby poświęcić czas na rzeczy, które można zdobyć, na rzeczy światowe, które dla cielesnego człowieka nie są złe i są nawet właściwe. Ezaw wtedy był młody. Ezaw, kiedy polował, był sprawny, szybki, zręczny i mógł upolować w zasadzie wszystko to, co chciał. Rozległy step, te wzgórza i te rzeki, ta wolność na pewno mu imponowała. Miał bardzo szerokie perspektywy. Czy źle, że chciał z tego skorzystać? Był młody i naprawdę wiele mógł osiągnąć. Myślę, że dzisiaj jest dokładnie tak samo. Dzisiaj mamy bardzo podobne możliwości i możemy polubić takie polowanie, szczególnie jeśli jesteśmy młodzi. Na lepszy samochód, na lepszy standard swojego życia, żeby go poprawić, na jakiegoś, nie wiem, iPada, fona czy cokolwiek. Są to rzeczy, które są bardzo kuszące. W zasadzie dzisiaj dla młodego człowieka prawie wszystko jest osiągalne. To można zdobyć szybko, nawet bardzo szybko to można zdobyć. Wszystko jest w zasięgu ręki. Można wyjechać gdzieś dalej. Można popracować kilka lat i materialnie bardzo, bardzo się podbudować materialnie. Ale tam na stepie, na tych szerokich przestrzeniach czyhają różne niebezpieczeństwa. I możemy powiedzieć, no cóż, trzeba się przyzwyczaić, trzeba to wziąć pod uwagę, że z dala od zboru, z dala od rodziny, jakoś sobie dam radę. To tylko jakiś czas, to tylko jakiś krótki czas wytrzymam, potem wszystko nadrobię. Potem to się zmieni. Można też wcale nie wyjechać fizycznie, nie wyjechać gdzieś daleko, ale swoimi myślami oddalić się od społeczności, swoimi myślami przebywać zupełnie gdzieś indziej. Coś innego dla nas może być ważne. I w ten sposób się oddalić od społeczności. Może być z nami podobnie jak z Ezawem, że nie doceniając tego, co mamy najważniejsze, tego, co mamy najdroższe, będziemy gonić za rzeczami światowymi. I po jakimś czasie, trochę świadomie, sprzedamy to, co mamy najwartościowsze. Sprzedamy tanio i bezpowrotnie. A potem jak Ezaw możemy szukać ze łzami. Łzy to, myślę, że to jest świadomość pewnych utraconych możliwości. Świadomość, że kiedyś źle wybrałem. Że niewłaściwie inwestowałem czas. Że zmarnowałem mój czas i możliwości. Myślę, że po latach Ezaw właśnie miał taką świadomość. Zdawał sobie z tego sprawę. Co z tego, że Ezaw był naczelnikiem rodu Edomitów? Co z tego, że panował w jakiejś krainie? Co z tego, że na jedno zawołanie mógł zwołać 400 ludzi? Co z tego, że materialnie powodziło mu się bardzo dobrze? Jednak wiedział, że błogosławieństwa, te wartościowe błogosławieństwa wziął jego brat. I wiedział, że tego już nie zmieni. I pomimo tego dostatku, który miał, tego, co go otaczało, zauważył, że czegoś mu brakuje. Zdawał sobie sprawę, że mimo wszystko tamten młodszy coś więcej wziął. Z nami może być właśnie podobnie, że materialnie będziemy, jak to się mówi, ustawieni, że możemy mieć wszystko to, co oczekujemy, to, co chcemy mieć. Jednak nasze życie duchowe może na tym sporo ucierpieć. I będziemy szukać jak Ezaw. Ale wróćmy do naszej historii. Posłańcy, którzy wyszli do Jakuba, przepraszam, wyszli od Jakuba do Ezawa, wrócili i mówią mu, twój brat idzie, ale idzie z wojskiem, idzie z wojownikami. Nie jest dobrze. Jakub zdał sobie sprawę, w jakiej był sytuacji. Czytamy w wersecie 7, że zląkł się i zatrwożył. I co on dalej robi z tym? Rozdzielił obóz na dwa. rozdzielił ludzi, rozdzielił zwierzęta na dwa obozy. Myślę logicznie. Jeśli przyjdzie niebezpieczeństwo, Ezaw uderzy na jeden z obozów, to zniszczy czy zabierze jeden z obozów, a drugi nie zostanie. Dzisiaj powiedzielibyśmy, że nazwalibyśmy, że to jest dywersyfikacja ryzyka. Czyli zmniejszanie tego ryzyka poprzez podział, że jedną częścią majątku ryzykuje, a druga zostaje bezpieczna. Jakub zadbał o to bezpieczeństwo, żeby przynajmniej nie stracić wszystkiego. I na tym etapie to myślę, że to było wszystko, co mógł zrobić. Dlatego kolejny, 9 werset mówi o tym, że Jakub zaczął się modlić. Druga rzecz, jaką zrobił po tym podziale, zaczął się modlić. Czyli podjął pewne kroki, żeby zapobiec nieszczęściu, zapobiec przyszłym problemom, ale zaraz potem klęka i prosi Pana Boga o pomoc. Zaczyna modlić się do tego, do swojego ojca, który naprawdę mógł go wyratować. I modli się tak. Boże ojca mego Abrahama i Boże ojca mego Izaaka, Panie, który do mnie powiedziałeś, wróć do ziemi swojej i do ojczyzny swojej, a będę Ci czynił dobrze. Jakub mówi, Panie Boże, mój dziadek Abraham Tobie służył, mój ojciec Izaak Tobie służył i ja idę tą samą drogą, staram się iść tą samą drogą, co oni. I sytuacja, w której się znalazłem, jest w pewnym sensie konsekwencją mojego posłuszeństwa. To dlatego wracam, że tak, Panie Boże, chciałeś. Miałem wrócić do ojczyzny, to wracam. I teraz oczekuję, kiedy jest sytuacja trudna, oczekuję jakiegoś Twojego wsparcia, Twojej opieki i kierownictwa. Jakub chce pokazać w tej modlitwie, że stara się we wszystkim robić to, co Pan Bóg od niego oczekuje. Co więcej, wspomina później, że czuje się niegodny wszystkich dowodów łaski, jakimi Pan Bóg go obdarza. Mówi, że otrzymuje zdecydowanie więcej, niż się spodziewał. Okazuje przed Panem Bogiem pokorę. To, co mam, co mnie otacza, to nie jest moja zasługa, ale mówi, Panie Boże, to jest Twoje błogosławieństwo. Mówi też takie słowa. Tylko o tym kiju moim przeprawiłem się przez Jordan, a teraz mam dwa obozy. Czyli może być ten kij, o którym mówi, ta laska, o której wspomina. Myślę, że Jakub docenia narzędzia, w jakie Pan Bóg go wyposażył. Kiedy uciekał przed bratem, kiedy uciekał z domu, żeby schronić się przed bratem, szedł i w sumie nie miał żadnego majątku ze sobą. Jedyne, co miał, to błogosławieństwo Boże. Jednak zdając sobie sprawę z tego błogosławieństwa, kiedy zaszedł do Labana, nie czeka na jakiś cud, nie czeka na jakieś objawienie, tylko bierze się do roboty. Od razu pierwsze, co robi, to zaczyna pracować. Pracuje ciężko, jest oddany tej pracy. Korzysta z tych możliwości, które Pan Bóg mu dał. Te błogosławieństwa, które otrzymał, korzysta z nich. Pamiętamy pewnie te zdolności, które ma, pewien talent pasterski. Pamiętamy o tych gałązkach, które tam specjalnie nacina, prawda? To mu bardzo pomagało, żeby pracować nad tymi stadami. I Pan Bóg, widząc jego starania, Pan Bóg, widząc jego codzienną pracę, błogosławi mu. I kiedy Jakub po jakimś czasie przeprawia się z powrotem przez Jordan, to pamięta o tym. I dlatego Panu Bogu za to dziękuję. Kiedy modli się, mówi, teraz mam dwa obozy. Czy faktycznie miał dwa obozy? Kiedy wraca, miał jeden obóz, prawda? Tylko podzielił go na dwa. I jednak kiedy dziękuję Panu Bogu, to dziękuję za dwa obozy. Myślę, że Jakub chce zwrócić uwagę, że ten jeden obóz, który miał, był tak wielki, że było co podzielić na dwa. Jakub nie umniejsza tego, co ma, ale za każdym razem docenia Boże błogosławieństwo. Myślę, że możemy zapamiętać z tego, że nie mamy narzekać, że mamy czegoś za mało, że mamy jeszcze to, mamy jeszcze to, ale coś jeszcze by się przydało, że coś mam, ale to nie jest tak dobre, jakbym chciał. Może czasem też narzekam na rzeczy, które są typowym błogosławieństwem Bożym, a wciąż czuję, że mam czegoś mniej, niż bym oczekiwał. Myślę, że dopóki jesteśmy na ziemi, dopóki jesteśmy niedoskonali, zawsze znajdzie się coś do poprawy. We mnie, w moim otoczeniu, zawsze znajdzie się coś, co, co można by ulepszyć. I czasem dobrze jest przymknąć oko i nie widzieć tego, co mogłoby być lepsze, ale patrzeć na to, co faktycznie mamy, czym dysponujemy, co Pan Bóg nam daje i doceniać to, co mamy, a nie widzieć tego, co ma ktoś inny albo co byśmy chcieli. Ale wróćmy do opisu modlitwy. Jakub prosi Pana Boga, żeby go wyratował z ręki Ezawa i mówi, boję się go. W modlitwie do Pana Boga mówi wprost, boję się go. Jestem słaby i ta sytuacja przerasta mnie. Nie jestem w stanie sam sobie z nim poradzić. Myślę, że Pan Bóg czeka na tego typu prośby. Na takie proste, bez zbędnych słów. Kiedy mówimy tak, dziecko zwraca się do taty, tak samo my mówimy do naszego ojca. O naszej bezsilności, o tym, że to, co w naszej mocy, to, co mogliśmy, to zrobiliśmy. Ale resztę prosimy Cię, Panie Boże, o pomoc. Oddajemy się pod Twoją wolę, pod Twoje kierownictwo. Jakub w modlitwie mówi jeszcze jedną rzecz. W wersecie 12 powołuje się na Bożą obietnicę. I mówi tak. Wszak sam powiedziałeś, będę Ci czynił dobrze i rozmnożę potomstwo Twoje jak piasek morski, którego nie można zliczyć z powodu wielkiej ilości. Jakub pokazuje przed Panem Bogiem, że cały czas wierzy w boskie obietnice. Mówi o swojej ufności i w ten sposób jakby upomina się o to, przypomina Panu Bogu, jakby chciał przekonać Pana Boga do tego, co mówi. I kończy się modlić. Na tym zakończę modlitwę i mamy później ciekawy opis. Zaraz następny werset mówi, przednocował tamtejże nocy. To jest ciekawe, że ktoś znajdując się w takich tarapatach, w takim kłopocie, w jakim się znalazł, potrafi zrobić, no możemy powiedzieć, jakieś takie doraźne czynności, czy podzielić ten obóz na dwa, pomodli się do Pana Boga i idzie spać. Jak to jest? Kiedy ma taki wielki problem, takie niebezpieczeństwo. Myślę, że kiedy Jakub powierzył swoje kłopoty, powierzył swoje problemy Panu Bogu, kiedy opowiedział o tym, jakby przeniósł ten problem na Pana Boga i prosił Go o pomoc, to był tak ufny, tak wierzył święcie w to, że Pan Bóg będzie mu błogosławił, że jakoś go ochroni, że da jakieś rozwiązanie, że położył się spać, skoro nic więcej nie mógł zrobić. I nie mylił się. Pan Bóg rano podsuwa mu pewną myśl. Pan Bóg rano podsumował taką myśl, że przygotował dar dla swojego brata. Przygotuj mu jakiś dar i wyślij temu bratu. Jakub nie jest wyrwany przez Pana Boga cudownie z tej opresji, ale Pan Bóg mu podsumował rozwiązanie, co i jak ma zrobić. By pojednać się z bratem, musi oddać sporo z tego, co ma. Pan Bóg pokazuje Jakubowi, myślę, że nam pokazuje w tym, że żeby pojednać się z bratem albo z siostrą, trzeba wyjść mu naprzeciw. Nie możemy czekać, aż będzie za późno. Ale również nie możemy wyjść z pustymi rękami. Trzeba oddać coś z tego, co mamy. Myślę, że trzeba pochylić głowę, przyznać się, zejść ze swojego stanowiska, że trzeba iść na pewien kompromis. Jakub nie rozliczał Ezawa, że ty wziąłeś majątek po rodzicach, ty mi zrobiłeś to i to, ty chciałeś wziąć pierworództwo. Jakub w ogóle nie idzie tą drogą. Jakub przygotowuje dar. Poza tym, że oddaje sprawiedliwość, jeszcze daje coś więcej, daje mu dar. I myślę, że to jest jakaś nauka dla nas, byśmy nie szukali drogi dopominania się ostatniego grosika i ostatniej rzeczy, nie upominali się o jakieś słowa, nie przypominali tego, co było, ale chcieli ofiarować coś bratu, chcieli sami chętnie coś dać, żeby się pojednać. Jakub również pokazuje w tym, że nie jest przywiązany do tego, co ziemskie, że nie pamięta o tym, co zostawił w domu, o tym, co w sumie należało mu się, ale on to uznał za śmiecie, że te ziemskie wartości, które pozostawił, to on tym zgardził, już o tym nie pamięta. Wróćmy do naszej historii. Jakub przygotowuje dar dla Ezawa. Ale jaki to jest dar? Tam są kozy, kozły, owce, barany, wielbłądy, mnóstwo zwierząt. Razem jest, kiedy zliczymy te zwierzęta wszystkie razem, to jest ich 580. Możemy powiedzieć potężne stado, no, mnóstwo zwierząt, potężny dar. Możemy zobaczyć, jak wiele poświęcił Jakub dla Ezawa, żeby uzyskać z nim zgodę, żeby się pogodzić z nim, żeby uzyskać pokój z Ezawem, był gotów poświęcić tak wiele dla pokoju, tylko po to, żeby się z nim pogodzić, bo nie był mu nic winien. Ciekawy jest też sposób, w jaki przekazuje bratu ten prezent. Pamiętamy, że dzieli te zwierzęta na poszczególne stada. Z kontekstu wynika, że prawdopodobnie one były podzielone rasami, że najpierw szły kozy, później kozły, później owce, barany i tak dalej, ale między tymi stadami były pewne odstępy. Po co on to zrobił? Czemu tego nie gonił wszystkiego naraz? Każdy sługa, czy słudzy, którzy prowadzili poszczególne stada, mieli mówić do Ezawa. Ezawie, za nami idzie sługa twój Jakub, a to, co my prowadzimy, to są te zwierzęta, które pędzimy, to dar dla ciebie. Dwie informacje. Sługa twój Jakub idzie na końcu, a to, co jest, to dar dla ciebie. Ja myślę, że kiedy Ezaw spotkał pierwsze to stado, razem, kiedy Ezaw i cała ta jego świta, tych 400 ludzi spotkali to pierwsze stado, to pewnie nie zwrócili w ogóle na to uwagi. No, jakiś prezent, prawda? Coś tam pędził. Ale kiedy zobaczyli drugie stado, to myślę, że Ezaw, każdy człowiek, jaki by nie był, zastanowiłby się, że jest jakaś druga rzecz. Mija chwilę czasu między jednym a drugim stadem i jest jakiś drugi prezent, prawda? Mija jakiś czas, napotyka trzecie, czwarte i piąte stado. Myślę, że to był ciekawy, przemyślany, sprytny sposób na to, że poza tym, że Jakub chciał przekazać mu ten prezent, to chciał również użyć sposobu, który byłby dla Ezawa przekonywujący. Sposobu, który wywarłby jakieś wrażenie na Ezawie, żeby ten wielki gniew, który cały czas w nim od lat tam się utrzymywał, żeby go w jakiś sposób udobruchać. Salomon pisał, że dary torują człowiekowi drogę. I tak było w tej sytuacji. Jakubowi te dary w pewnym sensie utorowały drogę. Jednak ważny też był ten sposób. Jak przypomnimy sobie historię proroka Natana i Dawida, kiedy prorok Natan miał zrobić rzecz niezwykle trudną, miał napomnieć króla, miał napomnieć Dawida, to również nie mówi mu tego wprost, nie mówi mu tego tak prosto jednym zdaniem, ale opowiada mu pewną historię. Pamiętamy tą historię o bogatym człowieku, o tej owieczce, o tym biedniejszym człowieku. I Jakub bardzo szybko przekonuje się. To w zasadzie jest tylko chwila, kiedy on to przemyślał i od razu mówi: faktycznie, masz rację, zgrzeszyłem Panu. Możemy zobaczyć, że sposób, w jaki kogoś przepraszamy, sposób, jaki planujemy, też jest bardzo ważny, jeśli coś chcemy osiągnąć. Werset 20-21 mówi, że dar wyprzedził Jakuba. Dar wyprzedził Jakuba, dlatego że Jakub został w obozie. Te kilka stad, które wysłał, one wyszły z obozu w stronę Ezawa, a Jakub pozostał w obozie. Myślę, że chciał dać Ezawowi taki dodatkowy czas na to, żeby on chciał się przekonać, żeby mógł się, jak to się dzisiaj mówi, mógł się przespać z tym i następnego dnia być może zmieni zdanie, być może już będzie do niego dobrze nastawiony. Tej nocy, kiedy Jakub spał, miało miejsce niezwykłe wydarzenie. Jakub mocował się z aniołem. I nie będzie to historia, którą mamy dzisiaj omawiać, ale ona jako kolejna, kiedy ją przeczytamy, pokazuje wielką wartość, jaką Jakub widzi w błogosławieństwie. Jak Jakub potrafi walczyć, potrafi zabiegać o to błogosławieństwo Boże, jaką potężną wartość w tym widzi. Później w kolejnych wersetach, kiedy już przyszedł ranek, Jakub widzi, że Ezaw nadchodzi z daleka. Ezaw nadchodzi ze swoim oddziałem i wtedy Jakub robi jeszcze jedną rzecz. Bierze swoje żony i dzieli je, że idą kolejno. Pierwsze idą Bilha i Zylpa, czyli jego nałożnice wraz z dziećmi, później idzie Lea, na końcu idzie Rachela i Józef. A przed nimi na samym początku idzie Jakub. Kiedy zbliżyli się do siebie, to Jakub zanim się już spotkał z Ezawem, Jakub się kłania Ezawowi siedmiokrotnie. Siedem razy kłania się Ezawowi. Czyli nie tylko poprzez swoich sług. Mówi, jestem twoim sługą, chcę pokazać moją pokorę, nie chcę się o nic zabiegać, ale również przed tym spotkaniem osobiście pokazuje swój stan serca przed Ezawem. Że w żaden sposób się nie wywyższa, nie pokazuje siebie jako lepszego. Myślę, że to był sposób na to, że jeśli Ezaw ma jakiekolwiek wątpliwości, jeśli ma jakiekolwiek jeszcze niejasności, to żeby to zachowanie, bezpośrednie zachowanie Jakuba przekonało ostatecznie Ezawa. I faktycznie, Ezaw przychodzi i rzuca się na szyję Jakubowi. Rzuca się na szyję, ucałowali się i rozpłakali. Możemy zobaczyć, że to jest przepiękne zakończenie tej historii. Taki w sumie niezwykły widok. Możemy powiedzieć, że prawie niemożliwe. Coś, co prawie niemożliwe, żeby się wydarzyło. Po tylu latach, kiedy oni się nie widzieli, po tak wielkim gniewie, jaki był w sercu Ezawa, to możemy powiedzieć, że to jest prawie bajkowe zakończenie. Ale to jest prawdziwe. My wiemy, że tak się wydarzyło i wiemy, że jest możliwe, żeby z bratem się pojednać. Myślę, że jeśli w naszym życiu są jakieś sytuacje, kiedy jesteśmy powłaśnieni, kiedy trwa jakieś smutne milczenie, jeśli już taka sytuacja się wydarzy, dołóżmy wszelkich starań, żeby to zmienić, żeby próbować pojednać się z bratem, żeby dać dar i próbować się pojednać z bratem. Czasem trzeba się przed nim pokłonić, czyli okazać chęć porozumienia, chęć do zgody, pokazać swoją pokorę. Czyli nie oczekiwać tej sprawiedliwości, ale coś z siebie dać. To nie jest koniec naszej historii. Kiedy się już pojednali, kiedy się trochę poznali, rozpoczyna się między nimi ciekawa wymiana zdań. Najpierw w 12 wersecie Ezaw proponuje, żeby Jakub z nimi szedł. Skoro się już poznali, to Ezaw mówi: chodź z nami, przyłącz się do naszego obozu, pójdźmy razem. Jakub, który nie ma wtedy żadnego wojska, nie ma kogoś, kto by go chronił, Ezaw jest wtedy bardzo mocny, no może się to wydawać na pierwszy rzut oka, że jest to propozycja kusząca i w ten sposób będzie mógł zadbać o swoje bezpieczeństwo. Jednak z kontekstu możemy wyczytać, że Jakub zaczyna się wymawiać i mówi do niego: wiesz co, u mnie w obozie są krowy, które karmią młode, są owce, które karmią młode, są jeszcze dzieci, które są małe. Wiesz co, one są wątłe, kiedy ja to stado popędzę przez jeden dzień, to stado wyginie. Nie możemy z tobą iść. I mówi do niego: Ezawie, idź pierwszy, weź tych swoich wojowników, idź pierwszy, a ja tam z tyłu będę szedł tak jak nadążę. Ezaw proponuje inne rozwiązanie. Mówi do niego: to ja ci zostawię część moich ludzi, jako taką eskortę. Ale na to Jakub znów zaczyna się wymawiać. W sumie nie podaje żadnego powodu, ale mówi mu: nie ma takiej potrzeby. Jedyne, czego oczekuję od ciebie, to zgody. Jedyne, co potrzebuję, to życzliwości z twojej strony. Nie potrzebuję nic od ciebie. Dlaczego Jakub tak stanowczo wzbrania się, żeby iść w dalszą drogę z Jakubem? Z Ezawem, przepraszam. Dlaczego nie chce przyłączyć się do swojego brata, skoro się już pojednali? Ciekawe słowa są zapisane w końcówce 15 wersetu. Kiedy Ezaw proponuje mu dalszą wspólną drogę, to Jakub odpowiada: bylem tylko zdobył życzliwość pana mego. Jakub mówi: nie chcę nic. Chcę tylko twojej życzliwości. Mówi: tylko chodzi mi o pokój. Nie chodzi mi o bliskie kontakty między nami. Nie chodzi mi również o bliskie kontakty między moimi ludźmi a twoimi ludźmi. Chcę, żebyśmy żyli w zgodzie, chcę, żeby między nami panował spokój, ale nie chciałbym, żebyśmy się do siebie za bardzo zbliżali. Dlaczego tak jest? Myślę, że Jakub zdaje sobie sprawę, jak bardzo różni się od swojego brata. Myślę, że Jakub zdaje sobie sprawę, że wartości, które są dla niego ważne, dla Jakuba, nie mają znaczenia albo mają inne znaczenie dla jego brata. Są w pewnym sensie niezrozumiałe dla jego brata. Jakub wie, że ich drogi tak naprawdę nigdy się nie zejdą. Że drogi Jakuba i Ezawa nigdy nie będą do siebie podobne. Oni nie pójdą w tą samą stronę. Nie będą myśleć ani postępować podobnie. Do tego, że Ezaw w swoim zachowaniu pokazuje, że dba o to, co ziemskie, dba o rzeczy cielesne, a Jakub wręcz przeciwnie. Dla Jakuba te rzeczy nie mają większego znaczenia. Możemy to również zobaczyć, że Ezaw odchodzi do krainy Seir, odchodzi do swojego mieszkania i Jakub też tak wstępnie mówi, że tam pójdzie, a w sumie tam nie idzie. Ezaw postępuje po ziemsku i nie rozumie tych głębi boskich obietnic. To jest powód, dlaczego Jakub nie chciał iść razem z nim. Z tego fragmentu, który przytoczyliśmy, możemy wyciągnąć dla siebie bardzo szeroką lekcję. Każdy według swojego spojrzenia, według swojej sytuacji, w jakiej się znajduje, każdy z nas swoją lekcję dla siebie. Dlatego chcę postawić kilka pytań. Pytań, które mam nadzieję, że pomogą w ocenie sytuacji, pomogą zastanowić się każdemu z nas, pomogą przemyśleć nam, jak jest w przypadku każdego z nas. Żyjemy w pewnym otoczeniu. Każdy z nas ma wokół siebie osoby, z którymi ma jakiś kontakt. Większy albo mniejszy. W pracy, w szkole, gdzieś na uczelni. Mamy swoich znajomych, swoich sąsiadów i różne z nimi zażyłości, różny stopień zażyłości z nimi. Pytanie będzie podobne za każdym razem. Zapytamy się podobnie, jak myślę, że pytał siebie Jakub. Czy warto utrzymywać z Ezawem bardzo bliskie kontakty? Czy warto z nim być blisko? Czy warto przyłączyć się do obozu Ezawa? I my również będziemy sobie zadawali takie pytania. Czy warto, żeby się z kimś bliżej zaprzyjaźnić? Czy warto się przyłączyć do czyjegoś sposobu myślenia? Jako pierwsze pytanie, pierwszy werset, który przeczytamy, to będzie 1 Koryntian, 15 rozdział, 33 werset. Nie błądźcie. Złe rozmowy psują dobre obyczaje. Może być tak, że ktoś, kto jest niebliski, jest im bliski przez wspólną pracę zawodową, lubię go, bo jest fajnym gościem, bo jest dobrym fachowcem w swojej dziedzinie i tak naprawdę tyle. Nic więcej mnie z tym człowiekiem nie łączy. Ale czy przy okazji, zaprzyjaźniając się z tym człowiekiem, mając jakieś bliskie relacje z tym człowiekiem, czy z tego typu ludźmi, nie jest tak, że nie ma takiego ryzyka, że przejmę od niego pewien sposób myślenia, pewien sposób mówienia, czy przez to, że zbliżę się do niego, co mi to da? Pytanie, czy ja tego chcę? Pytanie, czy chcę się do niego zbliżyć, kiedy wiem, że złe rozmowy psują dobre obyczaje. Drugi werset. Nasza zaś ojczyzna jest w niebie. Przepraszam, to jest Filipian, 3 rozdział, 20 werset. Nasza zaś ojczyzna jest w niebie. Skąd też Zbawiciela oczekujemy? Ktoś, kogo lubię, ktoś z mojego otoczenia, człowiek ziemski, pokłada swoje nadzieje w tym, co jest na ziemi, w ludzkich organizacjach. Na przykład, jeśli chodzi o gospodarkę, wierzy, nie wiem, w Unię Europejską. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo światowe, wierzy, że, nie wiem, NATO je zaprowadzi, czy wojsko, jakkolwiek. Chodzi mi o różne narzędzia ziemskie. Jeśli chodzi mu o wolność, o zapewnienie spokoju ludziom, wierzy, że demokracja to zapewni, że jakiś system opracowany przez ludzi, wierzy w to, co ziemskie. I niespecjalnie się przejmuje wiarą w Boga, czy w ogóle Panem Bogiem. Jest pytanie, czy bliski kontakt z takim człowiekiem, czy mi się trochę nie udzieli, czy przez bliską zażyłość z takim człowiekiem nie stanę się w jakimś sensie do niego podobny, czy na przykład przez ciągłe oglądanie telewizji, emocjonowania się jakimiś wydarzeniami, kto teraz rządzi, kto się zmieni, czy to nie zasieje mi jakiegoś ziarenka ufności, że faktycznie na ziemi są szanse, żeby się działo lepiej, że być może ludzie dadzą sobie sami radę, że to, co było do tej pory, nie było dobre, ale może będzie lepiej, może się faktycznie uda. Trzecie pytanie. Filipian, 3 rozdział, 16 do 19 wersetu. Tylko trwajmy w tym, co już osiągnęliśmy. Bądźcie naśladowcami moimi, bracia, i patrzcie na tych, którzy postępują według wzoru, jaki w nas macie. Wielu bowiem z tych, o których mówiłem wam często, a teraz także z płaczem mówię, postępują jak wrogowie krzyża Chrystusowego. Końcem ich jest zatracenie, Bogiem ich jest brzuch, a chwałą to, co jest ich hańbą. Myślą bowiem o rzeczach ziemskich. Kiedy ktoś kiedyś interesował się Panem Bogiem, czy był w zborze, ale później stwierdził, że świat w sumie nie jest aż taki zły i zmienił zdanie, odszedł gdzieś, żeby żyć po ziemsku. Czy pomimo tego, że łączą mnie jakieś relacje przyjacielskie, czy łączą mnie jakieś relacje rodzinne, czy sąsiedzkie, to czy bliska, czy budowanie społeczności z takim człowiekiem, czy bliska zażyłość z takim człowiekiem nie doprowadzi również, że też będę w pewien sposób słabszy, że zacieśnienie więzi z kimś takim spowoduje przejmowanie jego sposobu myślenia, kiedy będę jednym okiem spoglądać na to, co on ma i jakie ma wartości, jakie wartości uznaje, czy to mnie nie osłabi. Czwarte. To jest werset z Ewangelii Mateusza, 6 rozdział, 21 werset. Albowiem, gdzie jest skarb twój, tam będzie i serce twoje. Jeśli ktoś dba o ziemski skarb, temu się poświęca. Czy wspólne przebywanie z kimś takim sprawi, że będę bliżej Pana Boga? Jeśli spodoba mi się jego życie i zacznę więcej dbać o takie ziemskie rzeczy, więcej zabiegać o rzeczy materialne, być może trochę się przekonam, przebywając razem z nim, że jednak warto coś sobie na ziemi zaskarbić, że jednak coś wartościowego, ziemskiego warto mieć. Piąte. List do Rzymian, 11 rozdział 9 do 10 wersetu. Święty Paweł tutaj cytuje słowa Dawida, kiedy mówi o tym, że na Żydów przyszło pewne zatwardzenie. A Dawid powiada: niechaj stół ich stanie się dla nich sidłem i siecią, i zgorszeniem i zapłatą. Niech zaśmią się ich oczy, aby nie widzieli, a grzbiet ich pochyl na zawsze. Skoro Pan Bóg pochylił ich grzbiet, żeby Żydzi widzieli tylko ziemskie obietnice. Jeśli Pan Bóg przeznaczył Żydom ziemskie nadzieje, to znaczy, że zrozumienie duchowych rzeczy jest przed nimi zakryte. Wiedząc to, możemy śmiało czerpać z pewnego dorobku, który mają. Możemy lepiej dzięki temu zrozumieć pewne zwyczaje, wydarzenia czy przypowieści, korzystając z jakichś żydowskich komentarzy. Możemy lepiej wczuć się w biblijne opisy, które czasem są dosyć krótkie. Możemy poszerzyć nasze wyobrażenie o jakichś zwyczajach czy o ich kulturze. Ale czy to jest rozsądne, byśmy żydowskie komentarze odnosili do naszego zrozumienia wysokiego powołania czy nowego stworzenia? Byśmy patrzyli bezkrytycznie i przyjmowali wszystko bezkrytycznie to, co czytamy. Poznanie tej kultury jest wartościowe i myśl nas pozytywnie zmienia, ale dobrze jest wiedzieć więcej o tym, co wtedy było. Jednak cele nas i obecnie Żydów się różnią. Nasze cele są inne. Podobnie jak z Jakubem i Ezawem. Jesteśmy podobni, mamy tego samego Boga, ale w sumie nie idziemy w tym samym kierunku. Mamy inną nadzieję, mamy inne zrozumienie, różnimy się. I szóste. Ewangelia Marka, 12 rozdział, 29 werset. Jezus odpowiedział: pierwsze przykazanie jest to: słuchaj Izraelu, Pan, Bóg nasz, Pan jeden jest. Czy społeczność z kimś to inaczej rozumie niż ja? Podstawowe doktryny, które powinny nas jednoczyć, które powinny budować naszą jedność, a one nas... On je inaczej rozumie. Ktoś taki, kto w inny sposób je przyjmuje. Czy może być tak, że przez jakąś zażyłość, przez to, że go po prostu lubię, mojego przyjaciela, który również jest chrześcijaninem, czy może być tak, że przestanę dbać o pewną czystość nauk, jaka powinna być dla mnie pierwszorzędna? Później może być tak, że uznam, czy on tak rozumie, czy on uważa troszkę podobnie, czy on uważa troszkę inaczej, to nie ma aż takiego znaczenia, bo ja go lubię. I to, że jest moim przyjacielem jako człowiek, stanie się dla mnie bardziej ważne niż to, jak on uważa. Mogę przejąć od niego pewne sposoby myślenia. Może być to dla mnie niebezpieczne. Myślę, że to są pytania, na które warto sobie odpowiedzieć. Mówimy o tym, bo to jest przestroga, która płynie wprost z historii Jakuba. Myślę, że warto, by rozwaga, by wielka ostrożność w dobieraniu swojego otoczenia, tak jak to robił Jakub, była dla nas nauką. Dlatego, że Jakub zdawał sobie sprawę, że jego otoczenie go zmienia. Nas również zmienia nasze otoczenie. Upodobniamy się do naszego otoczenia. Dlatego wybrać warto takie, taką społeczność, takich ludzi, którzy zbliżają nas do naszego Boga, zgodnego z naszym zrozumieniem i z naszą nadzieją. Jeśli mielibyśmy podsumować te dzisiejsze rozważania jakimiś krótkimi zdaniami, to będzie to 6 takich zdań. Jeśli patrzymy na Jakuba, to tak jak on w życiu starał się doceniać szczególną nadzieję i niebiańskie powołanie, tak i my starajmy się do dzisiaj doceniać. Spróbujmy tak jak Jakub pielęgnować sobie pokory, by potrafić i umieć jednać się i z Panem Bogiem, i z ludźmi. Pan Bóg pokieruje naszym życiem tak, jak kierował życiem Jakuba. Tak prowadził Jakuba, tylko musimy mu na to pozwolić. Myślę, że podobnie jak Jakub, uważajmy, z kim mamy społeczność. Dobierajmy sobie towarzyszy naszej poświęconej drogi bardzo rozważnie. Jeśli pojawi się zło, starajmy się zwyciężać go dobrem. Nawet jeśli czasem trzeba pochylić głowę i powiedzieć, jak Jakub do brata: Panie mój Ezawie. Jeśli coś się powiodło, starajmy się okazywać wdzięczność Bogu. Tak jak Jakub zbudował ołtarz i nazwał ten ołtarz Bóg jest Bogiem Izraela, tak i my składajmy w naszych modlitwach do naszego Ojca ofiary dziękczynne. Niech Pan Bóg błogosławi nasze starania, kiedy próbujemy się uczyć od najlepszych przykładów takich jak Jakub. Amen.
Dziękujemy bratu. Ta historia, która wydarzyła się tyle lat już, Ezawa i Jakuba, historia dwóch braci, jakże można powiedzieć, że bliźniacy są sobie bardzo podobni, może nieraz zewnętrznie.